zanim będziemy czytać ten nasz tekst, przechodzić do tych poszczególnych, kolejnych odkryć w lekturze naszej Ewangelii, jak zwykle zwracamy się do Ducha Świętego i prosimy Go, aby On nas otworzył, aby On otworzył nasze serca, nasze umysły na dar przyjęcia tego Słowa. Ewangelia Janowa jest takim drogowskazem, w jaki sposób pogłębiać swoją przyjaźń z Jezusem, w jaki sposób stawać się coraz bardziej umiłowanym uczniem Jezusa. Dlatego każdy z tych fragmentów, które będziemy sobie czytać, on nam będzie pokazywał coś z tym związanego. Jakiś drobny szczegół, jakąś prawdę, która może nas podprowadzić do spotkania, do ściślejszej więzi i przyjaźni z Jezusem. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś obecny pośród nas. Oddać Ci wszystko to, co jest w naszych sercach, to, co jest w naszych myślach. Pragniemy oddać Ci nas samych i prosimy Cię, udziel nam Twojego Ducha. Tego Ducha, który otwiera przed nami tajemnice Twojego Słowa i tego Ducha, który również pokazuje nam Ciebie, Ciebie żywego, zmartwychwstałego, obecnego dziś w naszym życiu. Prosimy Cię o to, Panie, niech pochylanie się nad Twoim Słowem prowadzi nas do żywego doświadczenia Twojej osoby, do coraz większego odkrywania Twojego piękna, Twojej miłości. Prosimy, udziel nam Twojego Ducha. Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odmów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, Duchu, z przebitego Bogu Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. A zatem nasze podsumowanie prologu. W prologu możemy odnieść wrażenie, dochodzi do bardzo ciekawej konfrontacji. Ponieważ prolog z jednej strony wyrasta z tradycji biblijnego Izraela i rodzącego się judaizmu, a zatem wyrasta z monoteizmu biblijnego. Jest to coś bardzo charakterystycznego dla całej drogi według Starego Testamentu, wskazującego, że istnieje jeden, jedyny Bóg, od którego człowiek otrzymuje wszystko, otrzymuje życie i do którego człowiek ostatecznie zmierza. Tak właśnie cała droga Starego Testamentu na to wskazywała. I teraz w takim razie, jak się ma do tego wszystkiego prawda o Synu Bożym? Bo przecież o tym nam mówi prorok czwartej Ewangelii, że Bóg jest jeden, ale nie jest sam. Bóg ma swojego jednorodzonego, umiłowanego Syna. Ten Syn istnieje odwiecznie, jest również Bogiem. Dlatego prolog stanowi też taką ciekawą konfrontację, czy przynajmniej próbę zestawienia tych dwóch rzeczywistości tak bardzo ważnych. My o tym doskonale wiemy, iż, zresztą tak jest po dzień dzisiejszy, chrześcijaństwo zarówno dla wyznawców judaizmu, tych wcześniejszych i tych współczesnych, jak i dla wyznawców islamu jest czymś nie do przyjęcia. Dlaczego Bóg miał się uniżać w taki sposób, że stał się człowiekiem? A zatem tak samo jak i dziś, tak samo i pod koniec pierwszego wieku, kiedy chrześcijaństwo się coraz bardziej rozwijało, potrzebna była właśnie taka konfrontacja, takie ukazanie prawdziwych korzeni, sensu i znaczenia tego, w co wierzyli chrześcijanie. Czyli mamy tutaj, możemy powiedzieć, takie bardzo głębokie, przemyślane odniesienie zarówno do korzeni żydowskich, jak i do świata pogańskiego. W naszej lekturze Prologu staraliśmy się zwrócić na to uwagę, czyli odniesienie chociażby do opisów stworzenia świata, do tych początków, które mamy na początku Pisma Świętego, czyli Księgi Rodzaju. Szukanie właśnie tego początku, który znajduje się w Bogu i który znajduje się w Jego Słowie. Jak na początku dokonało się stworzenie, mówi nam Księga Rodzaju, tak samo, mówi Ewangelista Jan, na początku było Słowo. W odniesieniu natomiast do świata kultury pogańskiej, też oczywiście jest tu obecny język grecki, on też jest sposobem wyrazu prawdy o Jezusie Chrystusie. I z drugiej strony mamy to odwieczne, to arche, ten początek, arche w języku greckim początek, ale jednocześnie zasada wszystkiego, co istnieje. Filozofia grecka stawiała sobie przez długie wieki wcześniej to pytanie, co jest arche świata? Skąd się wszystko wzięło? Gdzie jest początek wszystkiego? Były różne odpowiedzi. Różne typy filozofii greckiej dawały różne odpowiedzi i jakby w konfrontacji, polemice czy dialogu właśnie z tymi koncepcjami Ewangelista Jan odpowiada. Tak to możemy sparafrazować. Na początku, czyli tą zasadą odwieczną, z której wszystko powstaje, jest miłość Boga. Bo czymże jest relacja pomiędzy Bogiem i Słowem? To ukierunkowanie wzajemne na siebie, o którym mówiliśmy, to bycie, to istnienie odwieczne pomiędzy nimi, gdzieś ponad czasem, zanim wszystko się stało. Z tej wzajemnej miłości, z tego odniesienia pomiędzy Bogiem i Jego Słowem, czyli Jego Synem, z tej miłości powstaje wszystko. To jest to arche, ten początek wszystkiego, również nasz początek. A zatem prolog formułuje nam wiarę w Jezusa jako Boga. Ten Jezus, którego doświadczyli Żydzi w pierwszym wieku w Palestynie, mogli go doświadczyć naocznie, oglądali go, słyszeli go. Jan Ewangelista mówi, to jest ten, który istniał odwiecznie. To jest ten Logos, to Słowo Boże, które stało się ciałem, stało się człowiekiem i Bóg w pełni objawił się w Jezusie Chrystusie. I ten prolog jest tak skonstruowany, że w niczym nie podważa wiary w jednego Boga. Pokazuje nam, iż Jezus nie jest jakimś innym, mniejszym Bogiem. No zobaczmy, skoro ten ówczesny świat, oczywiście oprócz judaizmu, ale świat grecko-rzymski, który otaczał nam Palestynę i zresztą też te myśli, te prądy grecko-rzymskie filozofii, kultury, religii przenikały również do świata żydowskiego, no tutaj mogła nastąpić właśnie taka jakaś pomyłka, jakieś niewłaściwe zrozumienie, że na wzór religii pogańskiej Jezus jest takim trochę mniejszym bóstwem od Boga Ojca. Tego wcale nie było łatwe wytłumaczyć, opowiedzieć, nie posiadając jeszcze języka teologicznego, nie posiadając jeszcze ani jakichś gotowych tekstów, wyjaśnień, tłumaczeń, katechizmu, encyklik i tak dalej, moglibyśmy tutaj w ten sposób objąć całą tradycję Kościoła, wytłumaczyć w bardzo prosty i dostępny sposób właśnie tajemnicę osoby wcielonego Słowa, który jest Bogiem takim samym jak Bóg Ojciec w swej naturze, a jednocześnie od Niego odrębny, a jednocześnie będący odrębną osobą, która wchodzi w rzeczywistość czasu i przestrzeni, wchodzi w nasz świat i staje się ciałem. Nie była to prosta prawda i na pewno możemy powiedzieć, że na prologu czy na czterech Ewangeliach te dyskusje i te problemy się nie skończyły, ponieważ historia Kościoła nam dalej pokazuje, iż kolejne wieki przyniosły wiele pytań, wiele dylematów związanych z osobą Jezusa Chrystusa. To nie było takie proste. Kościół potrzebował przynajmniej czterech wieków refleksji, modlitwy, rozważania, zgłębiania słowa, również dyskusji, debaty, aby określić swoje rozumienie. To nie jest powiedziane, że my rozumiemy całkowicie tajemnicę Chrystusa. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie jako ludzie zgłębić i wyrazić też naszymi ludzkimi słowami tajemnicę Jezusa Chrystusa. I z tego, co widać po współczesnych badaniach teologicznych, nie ma tutaj końca. Oczywiście Kościół pewne kwestie określił w sposób dogmatyczny, czyli mamy te pewne wyznaczniki, te punkty stałe, które nie ulegają zmianie, ale wiele tajemnic w tym wymiarze nam jeszcze pozostaje. To, co jest tutaj najważniejsze, to fakt, iż w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, objawił się sam Bóg. Jest to objawienie jedyne w swoim rodzaju i najdoskonalsze. I większego już nie będzie. Ten Bóg, który właśnie działa w świecie, też się wyraża przez pewien porządek moralny i działa w człowieku. I zobaczmy, jak to się ma do tego wszystkiego, do całego, możemy powiedzieć, tego tła kulturowego. Bo co się dzieje pod koniec pierwszego wieku w świecie i tym żydowskim, i grecko-rzymskim? Dokonuje się dużo różnych trudnych wydarzeń. Mianowicie zostaje zburzona świątynia jerozolimska w roku 70, co pamiętamy. To był, moi drodzy, taki moment straszliwego kryzysu w łonie judaizmu. Z tym się wiązały też różnego rodzaju ruchy apokaliptyczne, które zaczęły wzrastać. Apokaliptycy zadawali sobie pytanie, czy teraz w takim razie nastąpi koniec świata, bo dla Żydów zburzenie świątyni było prawie równoznaczne z końcem świata. Czy nastąpi jakaś zmiana? Czy coś się stanie? Jak żyć w takiej sytuacji? Co Bóg chce nam przez to powiedzieć? Może my musimy jakoś teraz inaczej dążyć do tego Boga? Właśnie w tych nurtach apokaliptycznej, apokaliptyki żydowskiej powstały takie grupy, to też potem częściowo zaczęło troszeczkę przenikać do chrześcijaństwa i do judeochrześcijan, takie próby poszukiwania dojścia do Boga za pomocą różnych tajemniczych misteriów, obrzędów, poznania, więc rozwój gnozy. Człowiek chciał za wszelką cenę dojść do tego Boga. Utracił to pośrednictwo świątyni, a wiemy, że również judeochrześcijanie byli bardzo mocno związani ze świątynią. I teraz zrodziło się pytanie, jak? Jak dojść do Boga? Jak do Niego dotrzeć? Może trzeba tutaj właśnie odkryć jakieś wielkie tajemnice, jakieś misteria, jakieś wtajemniczenia, żeby za wszelką cenę właśnie przebyć tę drogę, tę odległość pomiędzy Bogiem i człowiekiem i do tego Boga dojść. Natomiast z drugiej strony uczeni żydowscy, którzy już pogodzili się ze zburzoną świątynią, mam na myśli tutaj nurt faryzejski, który rozpoczął przebudowę judaizmu. Nurt faryzejski zaczął się koncentrować wokół prawa i postrzegał właśnie możliwość zbliżenia się do Boga w bardzo szczegółowym, dokładnym przestrzeganiu przepisów prawa. Czyli instytucja, czyli przepisy, czyli wierność najbardziej szczegółowym prawom, też związek z pismami, komentowanie tych pism, to daje możliwość zbliżenia się do Boga. Zobaczmy, zarówno jedna grupa, jak i druga grupa, co robi? Stawia przede wszystkim na swój własny ludzki wysiłek. Jakby zadaje sobie pytanie i ze swojego punktu widzenia odpowiada, co ja teraz muszę zrobić, żeby w sytuacji takiego kryzysu, zniszczenia wcześniejszych struktur, teraz się zbliżyć do Boga. No i próbują sobie coś wymyślić. No, to, co im się wydawało, było bardzo słuszne, były to oczywiście jak najbardziej rozsądne próby. Ale ewangelista Jan mówi coś zupełnie innego. Człowiek nie jest w stanie o swoich własnych siłach zbliżyć się do Boga. Ani przez jakieś misteria, ani przez jakieś wysiłki wypełniania prawa. Sytuacja jest całkowicie odwrotna. To Bóg przychodzi do człowieka. Co więcej, ten Bóg stał się faktycznie obecny. Stał się obecny w ciele, wszedł w historię. Wszedł w naszą ludzką rzeczywistość od początku do końca. To jest nie tylko coś takiego, no bo moi drodzy, Bóg był obecny w historii narodu wybranego od początku. My sobie też o tym mówiliśmy, że Izraelici dostrzegali to działanie Boga, że Bóg zmieniał bieg historii, że otworzył Morze Czerwone, że zatrzymał Faraona, że wyprowadził naród z Egiptu, wprowadził do ziemi obiecanej, że się nim opiekował. Potem dalej, dalsze wydarzenia historyczne. Nawet jak utracili swoją państwowość, znaleźli się w Babilonii, wrócili z powrotem. To było działanie Boga w historii. Ale zobaczmy, tak jakby od zewnątrz. Od zewnątrz. A co się stało w przypadku Chrystusa? W przypadku wcielenia Syna Bożego. Bóg wszedł wewnątrz historii człowieka. Jakby dotknął naszego życia w pełnym tego słowa wymiarze. Czyli w tym momencie każdy wymiar naszego życia od urodzenia do śmierci wszystkiego dotknął z wyjątkiem grzechu. Ten nasz grzech też dotknął, ale nie przez to, że go popełnił, ale że go wziął na siebie. Ale wszystkie rzeczywistości naszego ludzkiego życia właśnie od momentu wcielenia Boga zostały zmienione. Bo Bóg w to nasze życie wszedł, stał się obecny i przez to w sposób nieodwracalny związał się z każdym człowiekiem. I wielu go widziało, wielu go oglądało. A zatem ja chcę nam powiedzieć właśnie w tym prologu i potem też w całej Ewangelii, że to nie człowiek wstępuje do Boga, bo człowiek nie jest do tego zdolny w najmniejszym stopniu, ale że to Bóg schodzi do człowieka. I kierunek jest zawsze taki. I to, co człowiek może zrobić, to, co my możemy zrobić w pierwszym miejscu, to jest otwieranie się na dar, który Bóg czyni człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Możemy powiedzieć, taka jest kolejność, taki jest porządek, który nam tutaj Jan proponuje. Jest to jakaś swoista alternatywa, jakiś, możemy powiedzieć, odpowiedź na te wszystkie poszukiwania, udręki swoich, sobie współczesnych, tych ludzi żyjących właśnie pod koniec pierwszego wieku. I kolejna druga rzeczywistość to jest ukazanie fundamentu chrześcijaństwa. Skąd się wzięli chrześcijanie? Skąd czerpią swój początek? Czyli tutaj ewangelista Jan chce pokazać, że początkiem tego ruchu, tej wspólnoty, która się coraz bardziej rozwija, staje się obecna w całym starożytnym świecie, w całym Imperium Rzymskim, jest osoba Jezusa Chrystusa. No, też to różnie było postrzegane. To wiemy bardzo dobrze o tym, że chrześcijanie byli przez chociażby no, przez Żydów, przez wyznawców judaizmu byli postrzegani też jako jakaś wroga sekta, jako obce ciało wewnątrz judaizmu, więc zostali odsunięci, odłączeni. Potem właśnie w Imperium Rzymskim chrześcijanie byli postrzegani również jako wichrzyciele porządku społecznego przede wszystkim, ponieważ nie włączali się do ogólnie przyjmowanego kultu Imperium Rzymskiego, czyli byli tacy aspołeczni. Kiedy wszyscy obywatele czcili imperatora, czcili bóstwa rzymskie, oni w tych wszystkich wydarzeniach nie brali udziału, od tego się zupełnie odcinali. Byli więc postrzegani jako ludzie szaleni, wichrzyciele, buntownicy, no, których należałoby wyplenić. I tutaj właśnie ewangelista pokazuje, gdzie jest ten początek, gdzie jest tożsamość, skąd właśnie pochodzi chrześcijaństwo. Jezus Chrystus. Pod koniec prologu Jezus Chrystus jest zestawiony właśnie z takim, można powiedzieć, głównym bohaterem religii mojżeszowej, czyli samym Mojżeszem, założycielem judaizmu, tak to możemy powiedzieć, czy ten, który przynajmniej był takim przekazicielem prawa Bożego. Uznawali go zarówno Żydzi, jak i Samarytanie, bo Samarytanie jako też osobna nacja będą obecni w Ewangelii, będziemy również o nich mówić, bo historia Samarytan jest arcyciekawa i wielopłaszczyznowa. No, od bardzo różnych stron też możemy na nich patrzeć, o czym też w swoim czasie sobie powiemy. I do tego Mojżesza jest, tak jakby obok tego Mojżesza jest postawiony właśnie Jezus Chrystus. Pamiętamy, że prolog bardzo konkretnie te dwie rzeczywistości oddzielił. Mojżesz jest tylko tym ludzkim pośrednikiem, który przekazuje prawo, którego sam nie stworzył, nie wymyślił, ale które mu było dane od Boga i to prawo przekazuje Izraelowi. Natomiast Jezus Chrystus jest tym, który daje, który tworzy, od którego pochodzi łaska i prawda, czyli zbawienie, łaska, dar dziecięstwa Bożego i druga rzeczywistość, prawda, czyli pełne, doskonałe, ostateczne objawienie się Boga. A zatem to jest właśnie takie bardzo ważne i trzeba by to było też tak na koniec podkreślić, że Jezus Chrystus, właśnie ta Jego tożsamość, tak jak ona została określona tutaj w prologu, jest początkiem, jest jakimś korzeniem, z którego wyrasta wspólnota chrześcijańska. To nie jakieś ludzkie wymysły, to nie przynależność do tego głosiciela czy innego głosiciela, bo pamiętamy, że też w pierwotnej wspólnocie chrześcijańskiej tego rodzaju problemy były. Jedni mówili, jestem Apolosa, ja Pawła, ja Sylasa, ja z kościoła efeskiego Janowego, ja od Piotra. Nie. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, jest naszym fundamentem, jest naszym początkiem i to, co pokazuje też cała Ewangelia Janowa, jest naszym wszystkim. Także nasza wiara, również nasza egzystencja jako osób wierzących, to, że my przyjmujemy dar nowego życia, to, że stajemy się dziećmi Boga, na tym polega nasza tożsamość chrześcijańska, ona wynika właśnie z tajemnicy Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem, jednocześnie prawdziwym człowiekiem. Stąd też my możemy dzięki Jego osobie uczestniczyć również w życiu Bożym. To tyle, jeżeli chodzi o prolog, a teraz przechodzimy sobie do naszego tekstu. Pierwszy fragment. Ale moi drodzy, najpierw oczywiście będzie wprowadzenie. Bo znów nam się rozpoczyna jakiś nowy, ciekawy kawałek, jakiś fragment interesujący, który jest bardzo mocno przemyślany. Także bez takiego spojrzenia też na strukturę kilku następnych fragmentów nie możemy zabierać się do czytania tego naszego tekstu. Najpierw może takie zestawienie z Ewangeliami synoptycznymi, czyli Mateusz, Marek, Łukasz. Jeżeli by ktoś nie wiedział, to są właśnie synoptycy, czyli ci trzej, którzy przedstawiają opowiadanie o Jezusie w bardzo podobny sposób. I do działalności Jezusa właśnie u synoptyków wprowadza nas taki tryptyk, takie trzy wydarzenia. U wszystkich trzech ewangelistów to się powtarza. Czyli mamy wystąpienie Jana Chrzciciela, potem mamy kuszenie Jezusa na pustyni i potem mamy chrzest. Chrzest Jezusa w Jordanii. Natomiast w Ewangelii Jana niby jest podobnie, a niby jest inaczej trochę, bo Jan ma swoją koncepcję teologiczną bardzo, bardzo przemyślaną i konkretną. Po tym prologu teologicznym, tak uczeni nazywają te pierwsze wersety, Jan 1, 1:18, prolog teologiczny, następuje tak zwany prolog narracyjny. I ten prolog narracyjny obejmuje dalsze partie tekstu od 1.19 do 2.11. I dlaczego też takie zestawienie porównanie dwóch tekstów? Bo znajdujemy pewne elementy wspólne pomiędzy tymi dwoma tekstami. Ja już też mówiłam wielokrotnie przy lekturze prologu, iż prolog zawiera w sobie streszczenie całej Ewangelii. I że potem, czytając ten nasz tekst, będziemy się do prologu odnosić, czy nawet będziemy lepiej w świetle już przeczytanego prologu te teksty rozumieć. I od razu te rzeczy nam tutaj występują. I co my na przykład tutaj mamy w prologu teologicznym? Mamy odniesienie do świadka. Jest tutaj podwójne odniesienie do osoby Jana Chrzciciela, który najpierw reprezentuje wszystkich bohaterów Starego Testamentu, potem oczywiście chodzi już tylko o Jana w prologu. A w prologu narracyjnym mamy ten pierwszy tekst, czy nawet dwa teksty, które też nam kładą nacisk na Jana Chrzciciela. Ten nasz dzisiejszy tekst i dalszy ciąg, aż do wersetu 34, gdzie też będziemy czytać o spotkaniu Jana Chrzciciela z Jezusem. Czyli punkt pierwszy, czyli świadek. Po drugie, prolog też nam jakby sugerował istnienie wspólnoty, która dzięki postawie świadka uwierzyła w Jezusa. To wtedy, jak w prologu słyszymy, no, tajemnicze my. My uwierzyliśmy, my świadczymy, my widzieliśmy. To jakieś tajemnicze my. To jest właśnie jakby taka aluzja też do wspólnoty. I potem dalej w tej naszej narracji pojawi nam się zalążek wspólnoty Jezusa, która znów idzie za Jezusem dzięki świadectwu Jana. To jest dalszy fragment od 1:35-51. I w prologu czytamy: oglądaliśmy Jego chwałę. Powiedzieliśmy sobie, że też ta chwała najpełniej w czwartej Ewangelii oczywiście objawia się podczas męki Jezusa. Jezus na krzyżu osiąga największą chwałę. I zalążek tej właśnie chwały krzyża objawi się w pierwszym znaku, jakim jest Kana Galilejska. Czyli będziemy mieć właśnie taki tryptyk, takie właśnie przejście, które teraz sobie przeczytamy. Ale to nie jest jedyny podział, jest jeszcze inny, bardzo ciekawy podział. Jan w tych swoich koncepcjach jest absolutnie genialny. No zobaczmy, mamy też tutaj tak zwany tydzień nowego stworzenia. Oczywiście można by było się silić i starać się, żeby znaleźć jakieś paralele, można je znaleźć, może nie we wszystkich szczegółach, ale w pewnych tak, pomiędzy pierwszym opisem stworzenia świata z Księgi Rodzaju, a tym tygodniem, ale ten zamysł Janowy był przede wszystkim taki, iż pragnął on powiedzieć czytelnikowi, że tutaj, teraz, wraz z pojawieniem się Jezusa Chrystusa, dokonują się rzeczy tak ważne, jakby nowy świat powstawał. Jakby Bóg wszystko stwarzał od początku. To jest, moi drodzy, wydarzenie na miarę nowego świata. To, o czym tutaj będziemy mówić i co będziemy czytać. I możemy to zauważyć właśnie w takim specyficznej konstrukcji też tych fragmentów. Dzisiaj mamy pierwszy dzień. Też sobie zadamy może pytanie, czy coś tam jest szczególnego z pierwszego dnia z Księgi Rodzaju. Drugi dzień, kiedy odkrywamy, kiedy pojawia się nam greckie słowo epauion, ono nam się będzie kilkakrotnie pojawiać, to znaczy następnego dnia albo nazajutrz. Nazajutrz i mamy dalszą narrację i ewangelista nam pokazuje, co się dzieje. Drugi dzień od Jan 1:29-34, trzeci dzień Jan 1:35-42, kolejny czwarty dzień Jan 1:43-51. I potem nagle niespodziewanie pojawia się odniesienie do trzeciego dnia, czyli tak jakby mijają kolejne trzy dni. Jest to taki bardzo ciekawy zabieg ewangelisty Jana, bo my możemy czytać ten fragment oddzielnie, jakby zupełnie bez powiązania z tym kontekstem, chociaż jest to trudne, ale można tak to zrobić. I ten trzeci dzień też będzie miał swoją symbolikę i znaczenie. Trzeci dzień jest bardzo wymowny dla chrześcijan, też doskonale wiemy dlaczego, do jakiej rzeczywistości on się odnosi. Ale jeżeli czytamy, połączymy te trzy dni z czteroma wcześniejszymi, no to zyskujemy właśnie strukturę nowego tygodnia. I właśnie w Kanie Galilejskiej dokona się, możemy powiedzieć, to, co jest uwieńczeniem stworzenia. Co się dokona? Pojawi nam się tam nowy Adam i nowa Ewa. I będą zaślubiny i będzie zjednoczenie z Bogiem, czyli nowy szabat. przedmiocie. No, zobaczmy, to jest właśnie ten niezwykły zamysł Ewangelisty Jana, który mówiąc jedną rzeczywistość, pokazuje nam od razu szereg innych rzeczywistości. I potrzeba oczywiście bardzo dużej wnikliwości, też próby odczytania tych bardzo prostych słów, bo greka, którą się tutaj posługujemy, którą czytamy, jest niesamowicie prosta. Ale jednocześnie w tych prostych opisach znajduje się tak dużo odniesień. Te obrazy są nieprawdopodobnie głębokie i genialne i myślę, że nie starczy nam życia, żeby też to wszystko zgłębić do końca. Także, moi drodzy, wyruszamy wędrówkę pierwszego dnia nowego stworzenia. Więc najpierw oczywiście tekst po grecku, a potem po polsku i tłumaczymy go sobie. Kai haute estin hemartiria tu joanu, hote apesteilam pros auton ho judaioi ex Hierosolimon, hiereis kai leutais, hina eporotesi auton subtis ei. Kai homologesen, kai uc ernesato, kai homologesen, hoti ego uc eimi ho Christos. Kai erotesan auton, ti un, su elias ei, kai legei uc eimi, ho profetes eisu, kai apekrite u, ei pan un auto, tis ei, hina apochrisim domen, tois pensasin hemas, ti legeis perise autu. Efe, ego fonebo ontos ente eremo, eutinate ten hodon kiriu, katos eipen Ezaias ho profetes. Kai apestalmenoi esan ekton farizaion. Kai erotesan auton, kai eipan auto, ti un baptizeis, ei su uc ei ho Christos, ude Elias, ude ho profetes, apeclite autois ho Ioannes legon. Ego baptizo en hidati, mesos hymon hesteken, hon himeis uc oidate, ho opiso mu erhomenos, hu uc eimi ego axios, hina liso autu ton himanta tu hypodematos. Tauta en Betania egeneto pera tu Jordan, hopu en ho Ioannes baptizo. I co nasz ten tekst znaczy? Takie jest świadectwo Jana, kiedy posłali do niego Żydzi z Jerozolimy, kapłanów i lewitów, aby zapytali go, kim ty jesteś. I wyznał, i nie zaprzeczył, i wyznał, że ja nie jestem Chrystusem. I zapytali go, cóż więc, jesteś Eliaszem? I mówi, nie, nie jestem. Jesteś prorokiem? I odpowiedział, nie. Powiedzieli więc do niego, kim jesteś? Chcemy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Co mówisz o samym sobie? Rzekł, ja głos, który woła na pustyni, wyrównajcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. A posłani byli spośród faryzeuszów. I zapytali go i powiedzieli do niego, dlaczego więc chrzcisz, jeśli nie jesteś ani Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Odpowiedział im Jan, mówiąc, ja chrzczę wodą. Wśród was stanął ten, którego wy nie znacie. Ten, który za mną przychodzi, któremu ja nie jestem godny rozwiązać rzemyka u sandałów. Stało się to w Betanii, na drugim brzegu Jordanu, gdzie Jan chrzcił. Takie jest świadectwo Jana. Wszystko zaczyna się od odniesienia do świadectwa. I w osobie Jana tutaj koncentrują się wszystkie oczekiwania mesjańskie czasów pierwszego wieku. W Ewangelii Jana też mówimy o bardzo różnych świadkach i świadectwie różnych osób, czy różnych rzeczywistości, szczególnie w 5 rozdziale, będziemy jeszcze o tym mówić. Tam Jezus w swojej apologii, w swojej mowie obronnej wobec swoich oponentów przytacza przykłady różnych świadków, którzy potwierdzają prawdziwość Jego słowa i Jego tożsamości. Więc świadkiem Jezusa jest sam Ojciec. Są pisma, są dzieła Jezusa, jest Duch Święty i uczniowie, którzy świadczą o Jezusie. Ale Jan, można powiedzieć, jest tym świadkiem absolutnie wyjątkowym. On otrzymuje taką misję życiową. Jego osobistą misją jest zaświadczyć wobec swojego ludu, wobec Izraela o Mesjaszu. O misterium właśnie Jezusa, który jest Mesjaszem. I jakie jest to świadectwo Jana w 4 Ewangelii? Tutaj też musimy zwrócić uwagę na różnicę, z jaką Ewangelie synoptyczne ukazują nam Jana, a co nam mówi na temat Chrzciciela 4 Ewangelia. Otóż właśnie u synoptyków Jan Chrzciciel jest przedstawiony na kształt Eliasza. O tym nam mówi nawet sam Jezus w Ewangeliach synoptycznych. Szczególnie podczas rozmowy z uczniami, kiedy schodzą z góry przemienienia, z góry Tabor, to wtedy uczniowie mówią, przypominają Jezusowi tradycję, że ma przyjść i się objawić Eliasz, zanim się pojawi Mesjasz. A wtedy Jezus odpowiada, Eliasz już się pojawił i zrobili z nim to, co chcieli. A kiedy to im mówią, myślą o Janie Chrzcicielu. I właśnie w tradycji synoptycznej Jan jest takim prorokiem, jest Eliaszem, tym, który przygotowuje na przyjście Mesjasza. Natomiast w Ewangelii Janowej może mniejszy jest ten wymiar prorocki, profetyczny osoby Jana, chociaż też jest obecny, ale to, co już zauważyliśmy od samego prologu, Jan jest tutaj ukazywany bardziej jako świadek. Świadek i druga sprawa, przyjaciel oblubieńca. To jest, moi drodzy, coś absolutnie fantastycznego. O tym przyjacielu oblubieńca opowiem Wam wtedy, kiedy będzie mowa w 3 rozdziale Jana właśnie na ten temat, kiedy Jan sam siebie tak na samym końcu ostatecznie nazwie, bo to była cała instytucja w judaizmie. I mamy bardzo ciekawe też świadectwa tłumaczące nam, kto to był przyjaciel oblubieńca, czyli ktoś, kto pomagał przyszłemu panu młodemu w przygotowaniach do ślubu. Odgrywał on bardzo ważną rolę i można powiedzieć w tym wymiarze duchowym, jak właśnie takim przyjacielem oblubieńca wobec Jezusa był. Ale nie będę jeszcze zdradzać tych szczegółów, chociaż są niesamowicie ciekawe, bo na to przyjdzie też odpowiednia pora. W każdym razie tak, tutaj Jan jest przedstawiony, ten, który jako przygotowuje, świadczy i przede wszystkim on ma zniknąć. On ma się umniejszać, a Jezus ma wzrastać. I wszystko zaczyna się od spotkania Jana z autorytetami religijnymi. Dlaczego? Bo Jan, moi drodzy, był osobą bardzo nietuzinkową, bardzo kontrowersyjną. To nie był taki bardzo cichutki, delikatny, potulny człowieczek. To był człowiek ducha. To był człowiek mocy, który rozpoznawał wezwania ducha i szedł za nimi bezkompromisowo. I w związku z tym w jednych rodził podziw i uwielbienie, w innych rodził przestrach, nienawiść, a jeszcze inni próbowali zdystansować się do jego osoby i nie zajmować żadnego stanowiska. I wszystkie te trzy formy, możemy powiedzieć, odzewu na postać Jana znajdujemy w Ewangeliach. Ewangelia Łukasza na przykład daje nam takie stwierdzenie, że wszyscy właśnie snuli jakieś myśli co do Jana, że nie jest on czasami Mesjaszem. To jest znak niezwykły, gromadzi tłumy. Ludzie ci nawet najprostsi wyczuwali, że jest to człowiek ducha, że nie jest to człowiek, który chce tutaj zbić jakiś swój własny interes na tych naukach i na tym przemawianiu, ale że jest to człowiek, który naprawdę szuka Boga i do tego Boga pragnie prowadzić innych. Byli też jednak ci, którzy uważali, że to wszystko, co ja robię, to przesada. Przyszedł Jan, mówi potem Jezus, nie jadł i nie pił i powiedzieli, zły duch go opętał. Bo to jego życie było właśnie naznaczone bardzo wyjątkową, szczególną ascezą. Po prostu on się odcinał od całości. Był inny. Oczywiście nie zmuszał też, że wszyscy muszą żyć w taki sposób, jak on żyje, ale odkrywał, że to jest jego droga. To jest jego droga. I mimo, że czując jakieś wyrzuty sumienia, szczególnie tutaj mamy też na myśli oczywiście osobę króla Heroda, no właśnie próbowali jakoś go odrzucić, uciec przed tym głosem sumienia, który budził w ludziach, a inni wręcz wprost właśnie uważali, że jest to człowiek opętany, że jest to człowiek szalony, że żyje właśnie w taki sposób i głosi takie rzeczy. Ale byli także i ci, co też znajdujemy w Ewangelii, już w rozmowie Jezusa z faryzeuszami, z uczonymi w Piśmie, kiedy Jezus zadaje im pytanie o Jana, skąd pochodził chrześcijanowy? Oni nabierają wodę w usta. Lepiej się nie odzywać, bo zawsze komuś się narazimy. Albo się narazimy ludowi, albo Jezus nas oskarży, że jesteśmy zatwardziali i nie otworzyliśmy się na Synach Boży. Więc nie wiemy i nie chcemy tego wiedzieć. To jest trzecia grupa. Grupa tak zwanych obojętnych. Natomiast właśnie już sama Ewangelia synoptyczna dają nam taką bardzo obszerną refleksję nad osobą Jana Chrzciciela. Tutaj mamy ten fragment z Ewangelii Łukasza, w której Jezus sam daje świadectwo o Janie, który już jest uwięziony, który już za chwilę utraci swoje życie. Cały lud, który go słuchał, nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrześcijanowi. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Niego. Moi drodzy, to są niesamowicie mocne i trudne słowa. Te słowa mówi do nas Jezus, sam Bóg, że człowiek może w swoim życiu udaremnić zamiar Boży wobec siebie. Jesteśmy ludźmi wolnymi i możemy Boga nie wybrać. Bóg oczywiście będzie starał się do nas przychodzić i nas szukać na wszelkie możliwe sposoby. I właśnie tego przykładem były te dwie różne drogi. Inna była droga Jana Chrzciciela, który nie jadł i nie pił, także oceniano, że zbyt długo opętał. Inna była droga Jezusa, który został nazwany żarłokiem i pijakiem, tym, który pije wino. Przyjacielem celników i grzeszników. Dwie skrajności. Znaczy, Bóg próbuje dojść do człowieka na różne sposoby. A człowiek może i tak wszystko odrzucić. Do wszystkiego może się przyczepić. Mogę powiedzieć, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba, a to nie takie, a to nie siadzie. I w ten sposób mogę udaremnić zamiar Boży wobec mnie. Jaki jest zamiar Boży? Tylko jeden. Zbawienie człowieka. Otrzymanie, przyjęcie daru życia. Przekazanie człowiekowi miłości. Tak jest zamiar Boży wobec człowieka. I Pan Bóg do tego używa właśnie bardzo różnych dróg.